chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Bogusław Cebulski. Witam cię.
Witam serdecznie.
Bogusław Cebulski, człowiek instytucja, kapela znad Baryczy, Ostrów Wielkopolski, opowieść o muzyce, która dociera do bardzo wielu Polaków, przez niektórych bywa dyskryminowana, muzyka mówiąca o polskiej historii, o Ostrowie Wielkopolskim. Lubimy takie opowieści o poszczególnych miastach i miasteczkach, także o Polsce, także czasami zawiera głos w sprawach politycznych, polemizując na przykład ze Skibą z Bichcyca w piosence Antoni cię obroni. O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj. Ten Ostrów Wielkopolski to u ciebie bardzo często się pojawia, chociaż ty jesteś z Odolanowa, blisko Ostrowa Wielkopolskiego. Piosenka na Kolejowej, piosenka o fabryce Wagon w Ostrowie Wielkopolskim. Takie miasto trochę z punktu widzenia Poznania na uboczu.
Tak, ale stolica południowej Wielkopolski i w zasadzie muszę powiedzieć, że my jesteśmy z Odolanowa. I ja jestem, że tak, miłośnikiem Odolanowa od samego początku, takim patriotą lokalnym, ale patriotą też w sensie regionu czy Wielkopolski i ogólnie patriotą polskim.
Masz tu tomik poezji pewien.
O, mam. Moja mała ojczyzna Odolanów, tak. I powiem tak, Ostrów Wielkopolski zawsze nam się w Odolanowie kojarzył z miejscem pracy, bo Odolanów, małe miasteczko, specjalnie miejsc pracy nie miał i gro ludzi pracowało zawsze w Ostrowie na tej słynnej fabryce Wagon, tak. Za komuny to się nazywało ZNTK, Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego. No, był taki okres, że pracowało tam 10 tysięcy ludzi. I z Odolanowa jeździły pociągi, na przykład ci pracownicy nasi z Odolanowa, którzy tam pracowali w Ostrowie, zresztą nie tylko na tym ZNTK czy fabryce Wagon, bo również w innych zakładach. Jechali pociągiem, oblepiali te wagoniki, tak jak w starej Bonazie jechały takie wagony z tymi platformami. To powiem, że stali na schodach, trzymali się poręczy, prawda, i w ten sposób dojeżdżali do pracy i wracali z powrotem. I ten Ostrów Wielkopolski był taką żywicielką naszego całego regionu. I stąd właśnie taki sentyment również do tego Ostrowa i do tych miejsc, które się kojarzyły, powiedzmy.
No, na Kolejowej to jest utwór o ulicy, rozumiem, blisko dworca.
Tak jest, no właśnie tam ruszała ta cała rzesza pracowników. Ulica Kolejowa właściwie była słynna już przed wojną, ponieważ kolejarz przed wojną to był ktoś, nie, to byli ludzie, którzy zarabiali duże pieniądze i jak wracali z szychty, a Ostrów był takim węzłem kolejowym dosyć poważnym, tak, na skrzyżowaniu dróg kolejowych, powiedzmy na Śląsk i tutaj z Wrocławia na Warszawę, Łódź, to ci kolejarze, jak szli po tym, to wracali do domu, tak, albo szli do pracy, to po drodze ci restauratorzy, którzy byli przed wojną, wychodzili na próg, ich zapraszali i oni nie potrzebowali mieć pieniędzy nieraz, bo oni się znali wszyscy i wiedzieli, że taki maszynista, jak zarabiał wielkie pieniądze, to mógł się tam ugościć jeszcze razem jego towarzystwo, prawda, i potem regulował sobie te sprawy z restauratorem. Często odbywały się tam różnego rodzaju libacje, tak?
Fabryka Wagon też miała korzenie przedwojenne. Ja wyczytałem, że 1920 rok, tak?
Oczywiście. Miała przedwojenne i to wszystko funkcjonowało.
Odolanów miał tradycje zbójnickie. Również wyczytałem, że to było miejsce, gdzie zbójcy co zrabowali, to miejsce oddalone, czyli Odolanów tam odkładali. Można powiedzieć, że zdaje się, że złodziej również w Ostrowie Wielkopolskim, ale to już w III Rzeczpospolitej nie zabrakło. Fabryka Wagon
Została rozkradziona.
No właśnie, właśnie, ale to zbójnictwo nam się kojarzy mniej sympatycznie niż to, niż to historyczne. Wy się kojarzycie z tą fabryką Wagon, z tym, z tego, co słyszałem, to od tej piosenki o fabryce Wagon stało się o was głośniej, staliście się znani w tej społeczności, tak?
Od tego momentu właściwie stało się już trochę głośniej o kapeli z Nadbaryczy. Przyszedł rok 75-lecia właśnie tej fabryki, tak? I myśmy napisali właśnie piosenkę o tej fabryce Wagon. I powiem szczerze, że przy tym załapaliśmy się do żużla, tak? Aha. Bo fabryka Wagon była takim sponsorem żużla, a jeden z dyrektorów, taki dyrektor był Małecki, który już miał fisia na punkcie tego żużla, że tak powiem. I ta sekcja żużlowa, powiedzmy, no to była sekcja fabryki Wagon. Wtedy no była taka, no to był początek lat 90., więc była tendencja, aby muzykę odtwarzać z jamników, tych takich kaseciaków, tak? Wyprodukowaliśmy wtedy parę tysięcy kapel, tych kaset i 4000 kaset kupili pracownicy ZNTK, czyli fabryki Wagon.
No właśnie, był tutaj Kaczmi z Nagłego Ataku Spawacza, zupełnie inna dziedzina, no i on opowiadał, jak te ich takie bardzo ostre piosenki, pierwszy polski zespół hip-hopowy, on rozpowszechnił przez swój kiosk na Placu Wolności. No. Czyli czas kaset, czas przegrywania tych kaset, inna forma dystrybucji muzyki niż dzisiaj.
Tak jest i powiem szczerze, że wtedy rozpowszechniło się takie piractwo, tak, te kasetowe. I mieliśmy taki epizod, że te nasze kasety ktoś mi przywiózł z Niemiec, tak? Tam na takich flip-targach, gdzie pracowało dużo Polaków, pokazały się te kasety. I on mi przywiózł kasetę i mówi, kurczę, ja w Remie kupiłem te wasze kasety i żeby mi udowodnić, dokupił parę sztuk. I mi pokazał. Oczywiście poznałem, że to była jakaś tam podróba, bo te poligrafie były takie wybraknięte, gdzieś tam zeskanowane, coś takiego. Tak? No ale przegrane były wszystkie utwory tak jak trzeba. Powiedział mi ktoś, że w hurtowniach są nasze, gdzie ja do nich, do tych hurtowni nie docierałem, tak? W Poznaniu były te nasze kasety, w Koninie były, w Zielonej Górze. I ja się wybrałem pewnego dnia sprawdzić to.
Kontrol.
Tak. I zrobiłem taką kontrol i kupiłem te kasety pirackie w Poznaniu, tu w jednej z hurtowni. Policja trochę zawaliła sprawę, tak, bo pojechali w pierwszy dzień pojechali do Ostrowa, pierwszą hurtownię, i tam znaleźli też w Ostrowie, w hurtowni, te kasety. Ja na drugi dzień pojechali do Poznania, to oczywiście telefony są i tak dalej. Były już gołe półki. I nikogo więcej na tym...
Dziki zakłód lat 90., tak? Z różnymi szalejącymi kulczykami, gawronikami, świtalskimi. To jest ten czas, tak?
Ale powiem tak, no świadczyło to o tym, że to się, ta nasza muzyka się podobała. Tak?
No właśnie, a dlaczego się podobała, to posłuchajmy na Kolejowej.
Najciekawsza, najważniejsza to ulica. Kto znał Ostrów, ten wie, to nie PiS. I nie jeden tą ulicą się zachwycą, zwłaszcza tacy, co to lubią lekki szpryc. Gdybyś stanął se na dworcu gdzieś na schodach i pod filary byś chciał na czyś wodojść, to koło wojska już jesteś kuternoga. Na drugą nogę na te ptaku i możesz dojść. Na ulicy Kolejowej szybko mijał czas, szybko mijał czas, szybko mijał czas. Przy kielichu i kuflowym łapało się gaz, łapało się raz po raz. Od piekiełka do Gajgowej prowadziła nas jedna z najpiękniejszych tras. Gdy ze stacji czasem bana ci uciekła, a wypłaty ciężar portfel mocno czuł, zapraszała cię do piekła i do ekspresu, co neonem w oczy. Tutaj przyciągał cię znajomy ciepły szumek, już na chodniku piwny zapach drażnił nos. Tu się sukcesy opijało i frasunek, tu nieznajomym powierzało się swój los. Na ulicy Kolejowej szybko mijał czas, szybko mijał czas, szybko mijał czas. Przy kielichu i kuflowym łapało się gaz, łapało się raz po raz.
Żużel powstawał bardzo często w miastach, w których nie było pierwszoligowej wówczas, nie było ekstraklasy, tylko była pierwsza liga, jak Pan Bóg przykazał, pierwszoligowej piłki nożnej. Ostrów Wielkopolski, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Toruń, no wiele takich miast, Gniezno można pokazać, gdzie tam właśnie, gdzie nie było tego zjawiska społecznego wokół piłki nożnej, to ono się tworzyło wokół żużla, tak?
Tak, i w Ostrowie też żużel zaistniał i zabrylował w Ostrowie mocno. Do dzisiaj jest bardzo popularny. Panów żużla jest w okolicy bardzo wielu i to niezależnie od tego, czy są jakieś tam wielkie sukcesy, czy nie. Ludzie jednak ten sport lubią i kochają. Może on wyzwala takie emocje wewnętrzne, jak się usłyszy ten rytm motorów, tak, na tym i ten zapach, powiedzmy, tych spalin, które się dostałem z tych motorów. Ja tam też bywałem z moim ojcem, tak. Mój ojciec też był takim kibicem żużlowym. Pracował wtedy w Ostrowie w takiej spółdzielni branży skórzanej Rekord, to taka znana była spółdzielnia ostrowska. I tam też było wielu fanów, jak to związek zawodowy, rada zakładowa, robili wycieczki również do Wrocławia na żużel, tak, na stadion olimpijski. Też z nim bywałem jako mały chłopak z moimi jeszcze braciszkami i mama jeździła z nami tam na ten żużel, bo to jeździły autokarami, autobusami całe rodziny, właśnie te zakładów różnych, tak, jak były ważne mecze. Pamiętam, jak był mecz Polska, Związek Radziecki, tak, to jak Pociejkowicz Kostek, nie, wygrał tam z Plechanowem, to cały stadion, no, trzeba byłoby to zobaczyć, co się wtedy działo. No kurczę, była taka euforia, powiem, że to było coś niesamowitego, tak. To tak, jakbyśmy wygrali Mistrzostwo Świata w piłce nożnej.
Jest ten, w waszej piosence ten specyficzny klimat tego żużla, tak? Że to za niewiele kasy trzeba dać, że to jest taka niedzielna po całym tygodniu harówy miejsce, gdzie, które się kojarzy z czymś ważnym.
I to cała okolica tam jeździła, nie? Wszystkie miejscowości w pobliżu, tak, tak tam wspomniałem, od Dolanowa czy z Raszkowa. Za niewiele gotówy można było po tygodniu harówy, nie można było sobie odpuścić i powiedzmy jakieś emocje tam przeżywać. I powiem szczerze, że no ja pamiętam, jak to było. Przecież na początku to nawet tam nie było siedzeń, tak. Potem już się pokazały ławki, one często przez cały tydzień gdzieś tam były zakurzone i tak dalej, to się brało gazetę poznańską przeważnie.
Na Lechu też tak było, że każdy no. Siadał na gazecie.
No właśnie, i to tak, w ten sposób się odbywało, no i naprawdę ludzi było multum. Wygrywaliśmy tam na wielu imprezach, a tym bardziej, że naszych dwóch takich zasłużonych również dla tego żużla ludzi, taki Janusz i Heniu Czubak, założyli sekcję, znaczy w Ostrowie założyli sekcję żużlową i oni ją sponsorowali. I ta sekcja żużlowa młodzieżowa rozpoczęła nowy, po jakimś okresie takiej stagnacji, powiedzmy rozpoczęła nowy zryw w tym żużlu. No i stamtąd się wyłonili też ciekawi żużlowcy, którzy później już brylowali też na takich ligowych rozgrywkach. I w Ostrowie takie postacie jak Jacek Bruchheiser, czy Franek Jaziewicz, czy tam Ćwikła, czy ten, to do dzisiaj są znani, hołubieni. Dzisiaj już mamy armię zaciężną, można powiedzieć tak, bo dzisiaj w każdym ligowym zespole jest pół Szwecji, Danii, Holandii, czy tam Wielkiej Brytanii, tak.
Czyli żużlowcy z zachodnich krajów trafiają do Ostrowa Wielkopolskiego. To zrobiła ta kibicowska popularność żużla.
Tak jest. Chociaż trzeba powiedzieć, że my też mamy dobrych żużlowców, nie? Weźmy Zmarzlika, który bryluje cały czas, nie, w tym...
No i Zmarzlik potrafi wygrywać plebiscyty na najlepszego sportowca z Robertem Lewandowskim, ponieważ Zmarzlik ma tych swoich fanatycznych kibiców, tak?
No to też właśnie o czym świadczy, prawda, że żużel czasami bardziej emocjonalnie przyciąga ludzi, tak, jak ta piłka nożna.
Piłka nożna też przyciąga emocjonalnie, ale Lewandowski jest jakby oddalony, on jest tam tą wielkością, już gdzieś grał u nas w Lechu Poznań, pamiętam, tak. Byłem na tym pierwszym meczu, kiedy strzelił pierwszą bramkę, jeszcze grał w ataku z Piotrem Rejsem, czyli z mojego rocznika zawodnikiem, ale dzisiaj jest już postacią oddaloną, a ten Zmarzlik jest jednak bliżej kibiców.
No właśnie, no właśnie, no, w końcu mistrz świata już powtarzalny, że tak powiem, nie? Ale oprócz niego mamy jeszcze kilku innych zawodników, tak, którzy brylują też w tym sporcie żużlowym.
No to posłuchajmy piosenki na żużel.
Gdy w niedzielę na niebie słońce mruga do ciebie i chcesz świeżym poddychać powietrzem, to bierz żonkę pod pachę i dziecioków w atachę i na stadion zrób sobie wycieczkę. Jeśli mieszkasz w Ostrowie albo w Odolanowie lub w Raszkowa, gdzieś okolicy, po tygodniu charówy za niewiele gotówy tam się wrażeń swych nie doliczysz. Po tygodniu charówy za niewiele gotówy tam się wrażeń swych nie doliczysz. Na żużel, gdzie dreszczu emocji jest wiele. Na żużel, z rodzinką słoneczną niedzielę.
W kapeli znad Baryczy pobrzmiewa dużo właśnie historii lokalnej, historii Odolanowa, Ostrowa Wielkopolskiego. Pobrzmiewają także echa kresowe, to nawet tak na kolejowej coś mi tam kresowo też trochę pobrzmiewa. Twoja historia jest mocno związana z tą ziemią, z tą tradycją, z tym miejscem.
Moi rodzice i dziadkowie pochodzą spod Odolanowa, z takiej wsi Raczyce. Jeden dziadek był powstańcem wielkopolskim, tak, walczył w wojnie bolszewickiej. Po drugiej stronie moi dziadkowie też mieli pewne perypetie z okupacji, no, byli wysiedleni, potem przywróceni przez jakiegoś dobrego Niemca, który się za nimi upomniał, sąsiad. Potem siedzieli w więzieniu, tak. Mój wujek, mój chrzestny, za nich poszedł do więzienia, za dziadków, i potem znalazł się też w Gros Rosen i w tym obozie też przeżył taki obóz doświadczalny, tak, gdzie ćwiczono na nim różnego rodzaju malarie, cholery i tak dalej, choroby północnoafrykańskie, bo wtedy akurat armia niemiecka na północnej Afryce walczyła i potrzebne były jakieś tam lekarstwa dla żołnierzy. Udało mu się przeżyć, bo dostał się do grupy takich jeńców, których leczono metodami tubylców tamtych afrykańskich, tak? I dlatego przeżył.
Historia kapeli znad Baryczy, 87 rok wy zaczęliście działać. Tak. Jak to było? No bo wy doszliście do tego miejsca, gdzie się później znaleźliście, także do tego zaangażowania patriotycznego. Piosenka o prezydencie Lechu Kaczyńskim, Antoni Cię obroni, i ta, która budzi największe zaciekawienie i wesołość, czyli Ojciec Tadeusz jak Prometeusz. To jest piosenka o geotermii, tak? Ciepło dostarcza. No i tutaj się rzucają do gardła różne lemingi i sobie z tego żartują. Jaka była ta droga? Opowiedz o tym.
Uważam, że taki patriotyzm buduje się tak poprzez rodzinę, tak, poprzez jakieś klimaty w rodzinie, ale również poprzez jakąś edukację, którą człowiek przechodzi, prawda? I to, że u mnie w rodzinie były te świadectwa mojego dziadka, powiedzmy, tej wojny, załóżmy, bolszewickiej, powstania wielkopolskiego i czasów wojennych, powiedzmy, z tej drugiej strony mojej rodziny, moich dziadków, czy ojca, który te rzeczy wspominał, że ja już miałem jakieś takie ewiwalentne spojrzenie na tę niemiecką nację, tak? Chociaż troszkę mnie podbudowało mi taki też nieraz i stosunek do ludzi, to co dziadek opowiadał, jak się zachował ten Niemiec, ten sąsiad w stosunku do nich. Ja miałem to szczęście, że do szkoły podstawowej, do której chodziłem w Dolanowie, tak, miałem takiego znakomitego wychowawcę, pana Tadeusza Ciesielczyka, nauczyciela, który, no tylko jedną rzecz wspomnę, nigdy nie powiedział Związek Radziecki, tylko zawsze mówił Sowieci. I mnie to cholernie zainteresowało. Wchodził do klasy i mówił tak: co się najważniejszego wczoraj zdarzyło na świecie, tak? No my tak, o co chodzi, nie? No to nie słyszeliście, że Sowieci wystrzelili Łajka i tam, czy tam Białka, czy coś w kosmos. I od tej pory na przykład ja zacząłem się interesować takimi rzeczami. Słuchałem dzienników radiowych z ojcem Wolnej Europy, bulgotało tam w tym, ale udało się wysłyszeć niektóre rzeczy. Dam następny przykład, nie? Bo mam taką ksywę Bulaj. Nie tak wszyscy. No,
Bulaj to.
Bulaj.
Bulaj jest dzisiaj gościem w wywiadzie z chuliganem. Bardzo chuligańska ksywa, można powiedzieć.
Bardzo chuligańska. A powiem tak, skąd się to wzięło? Właśnie od szkoły podstawowej. Chodzi pan Ciesielczyk. Jak się nazywa okno na statku? A ja wyskoczyłem: Bulaj! Wszyscy w śmiech, a on: tak jest, osły, Boguś ma rację, to jest Bulaj, nie okno. No i chodź tu do mnie. I kazał mi pisać sobie wielką piątkę w dzienniku, tak? Za tą wiedzę. I powiem tak, jak wyszedłem na przerwę w szkole, nie, była przerwa, to już wszyscy na mnie wołali: Bulaj.
Skąd ty o tym Bulaju wiedziałeś?
I tak się, no jak, czytałem książki. No. Ja bardzo dużo czytałem. Muszę powiedzieć, że chodząc do szkoły podstawowej, przeczytałem wszystkie książki, jakie były w bibliotece szkolnej i w bibliotece publicznej. Zacząłem się interesować poezją i tak dalej. Zacząłem pisać wtedy już w szkole pewne wiersze, wierszyki, tak, no. Napisałem pierwszy miłosny wiersz do mojej nauczycielki, takiej, która przyszła świeżo po SN-ie, młoda dziewczyna, była ten piękna dziewczyna, podobała.
Ale jakiś ten związek z tego nastąpił później, ten nie, konkretny, nie. Jakiś taki skonsumowany?
No,
czy...
no nie, ale ona...
Nie duża różnica wieku. To...
No była, bo ja wtedy byłem chyba w trzeciej klasie, jak do niej napisałem.
No to już prawie pełnoletni.
No, ale powiem szczerze, że... byłem mocno zazdrosny o jednego nauczyciela, który smalił do niej tam cholewki ostro i potem ona wyszła za niego.
Ale zacytujesz ten twój wiersz miłosny?
Wiesz co, że nie zacytuję. Nie,
bo się wstydzisz to.
Tego wierszyka nie pamiętam, on mi gdzieś tam zaginął w międzyczasie, bo to było...
Wyrzuciłeś, spaliłeś ze złości.
Nie, może nie spaliłem, tylko no, po prostu gdzieś tam uszedł. To już w siódmej klasie napisałem taki kąśliwy, że tak powiem, elaborat o naszej Radzie Pedagogicznej, tak? I tam wszystkim nauczycielom po kolei przyłożyłem ich te wadliwe strony ich funkcjonowania. No,
ja napisałem w liceum wiersz o mojej pani od chemii zatytułowany Potwór. Białowłose widmo w długim białym kitlu, co nie zna litości, co by najchętniej preparat zrobiło z wszystkich moich kości. To pamiętam, że ten litości kości, ten rym w tym wierszu się pojawiał.
No, akurat też o tym moim nauczycielu, panu Ciesielczyku, który edukował nas tak przez ciąg do...
Pineskę mu podłożyłeś na krzesło.
Nie. On miał taki zwyczaj, że bardzo często poprzez kije nam wprowadzał do głowy pewne formułki i regułki. I napisałem też między innymi o nim, bo on zawsze mówił, że on jest chytry lis i przed nim się nic nie ukryje i tak dalej. Więc tam napisałem coś, taki fragment, że on często częstował nas kijem, ale podpadaliśmy też nieraz za palenie papierosów, czy tam różne takie historie.
Ja w podstawówce nie paliłem papierosów, ale mam taką kreskę na czole. Znaczy, już potem paliłem, ale jeszcze w tej klasie siódmej nie paliłem i wszyscy uciekali z kibla, bo tam było palenie. I ja radośnie wyskoczyłem sobie w górę i uderzyłem się o tą framugę górną tego, no i do dzisiaj mam kreskę na czole z tego tytułu, mimo że wtedy jeszcze nie paliłem faktycznie.
A u nas no w szkole nikt nie palił, tak? Próbowaliśmy, jak te papierosy
u nas pod mirabelkami
smakują.
Się paliło, było mirabelki blisko szkoły.
Ale obok Odolanowa były takie miejsca, gdzie tam robiliśmy różnego rodzaju spotkania z kolegami, gdzieś jakieś krzaczki były, to tamto. No i ktoś nam przyuważył, tak, bo tam się dymiło ostro z tego i podał do szkoły, kto tam był. No to wszyscy dostaliśmy wtedy niezłe baty.
Ale dzisiaj młodzież pali, podobno to się nazywa wejpy. To są jakieś te elektroniczne, to podobno gorsze świństwo.
Dzisiaj to ja widzę, co oni robią i jak oni robią, tak, bo często ich oglądam też. Ale powiem tak, napisałem ten wiersz i tam napisałem między innymi pan Ciesielczyk, chytry lis, chętnie by na dupę wcis i tak dalej. Takie tam teksty były w tym. I powiem, że ten wiersz był przepisywany przez uczniów, tak? I któryś nauczyciel złapał na przepisywaniu jakiegoś ucznia tam w którejś klasie i zanieśli to na radę pedagogiczną i zrobili śledztwo, kto to napisał. Staliśmy przez 2 godziny i mieliśmy się przyznać, kto to napisał. Tak?
Ni cholery się nie przyznawać. Nie.
Nikt się nie chciał przyznać, dopiero jak już mijały te 2 godziny, to przyszedł pan Ciesielczyk i powiedział tak. Jak się nie przyzna ten, co to napisał, nie? To wszyscy będziecie mieli obniżone stopnie.
Czyli forma terroru jakiegoś takiego.
Ja sam się przyznałem. I powiem szczerze, że dostałem takie szmary od pana Ciesielczyka za ten wiersz, tak. No ale jakoś to tam przeżyłem. Ale na drugi dzień przyszedł taki pan Franciszek Barcza, który uczył mnie języka polskiego i zawołał mnie do katedry i myślałem, że znowu dostanę. A on mi powiedział tak, mówi, słuchaj, ja ci tutaj daję 5 na koniec roku szkolnego na świadectwo, bo napisałeś, no mówi, a wtedy do tego, co tam treści, tak, ale napisałeś to pięknym 13-zgłoskowcem, jak pan Tadeusz.
No i tak rodziła się tak. Kariera odznaczonego przez ministra kultury Gloria Artis, tak. Szefa kapeli znad Baryczy. Broń wówczas była w postaci kijów, a o innej broni śpiewasz w piosence będącej polemiką ze Skibą z Bikcyce. Antoni cię obroni. Posłuchajmy.
Oni Polskę mieli za nic, nie bronili naszych granic, naród polski rozbroili, nasz majątek rozdrwonili. Zamiast czołgu i rakiety, targowiska i markety, rozpuścili polskie wojsko, kto ci dziś obroni Polską? To Antoni cię obroni, Antoni cię obroni, Antoni tworzy wojsko i obroni siebie Polską. To Antoni cię obroni. obroni, Antoni cię obroni.
Antoni wzywa do broni, tak śpiewał Skiba Zbichcyca. Ja tak się wtedy śmiałem, że jak się porówna antyprawicowe piosenki Skiby z lat 90., czyli tam Makumba i tak dalej, no to to było wesołe, śmieszne. Oczywiście tam on mylił narodowców z niepodległościowcami, bo Makumba miał się zapisać do KPN-u, no ale ten... Jak patrzymy z perspektywy roku 2022? Jak pomyślimy, i to ja czasami na znajomych testuję. Macierewicz, najgorszy świr, wariat i w ogóle ten. Mówię, dobra, a Wojska Obrony Terytorialnej, które teraz Ukraińcy się na nas wzorują, to dobrze czy źle? Nie, no to dobrze, ale poza tym świr. Okej, no mówię, dobra, poza tym świr. A to, że WSI zlikwidował tą, no w dużym stopniu ruską agenturę szkolonych w Moskwie. Wyobrażasz sobie teraz, Ruscy robią to, co robią, a mamy tych wyszkolonych w Moskwie. To dobrze czy źle? No dobrze. No i potem mówię, dobra, a, no, a on był pierwszy, to chciał wojska amerykańskie tu sprowadzać i konkretne negocjacje w tej sprawie wprowadził, to dobrze. Nie, no, że wojska amerykańskie to dobrze, ale poza tym to świr. No i tak dalej, i tak dalej. No i dochodzimy do Smoleńska i w sprawie Smoleńska też już teraz większość Polaków zaczyna się do tego przychylać, że Macierewicz miał rację. Kiedy ty polemizowałeś w tej sprawie, to to trochę inaczej wyglądało.
Na pewno wyglądało inaczej, dlatego że Antoni Macierewicz w moim takim odczuciu zrobił wielką sprawę dla Polski, tak? Ponieważ poprzednicy, ci przed nim, wojsko właściwie rozpuścili. Polikwidowali jednostki wojskowe. Mieliśmy to z autopsji, ponieważ w Ostrowie Wielkopolskim była jednostka szkoląca kierowców wojskowych i została po prostu zlikwidowana, tak. Na tych placach wojskowych zaczęły powstawać markety, tak. Ja tam napisałem, że zamiast czołgów i rakiety targowiska i markety. Poprzednia władza przed Macierewiczem właściwie wprowadzała nam tak, osłabiała Polskę, rozprzedawano tą Polskę, tak. I tak sobie pomyślałem, kto tą Polskę ma obronić, tak. A to, że on powołał te wojska terytorialne kraju, to no to wielka sprawa, bo przecież myśmy byli, u nas była plaża, no nie było wojska, no. Obojętnie, kto by tam nawet spadł na spadochronach czy coś z nieba tutaj do nas, to myśmy nie wiedzieli, co mamy robić. Antoni Macierewicz zrobił wielką sprawę. A wracając do Smoleńska, tak. No przecież ja, jak ten samolot tam spadł, tym, to od razu powiedziałem, że to był zamach. No to nawet nie pomyślałem, że to mógł być jakiś wypadek, tak.
Akurat. W bardzo wielu polskich rodzinach tak było. Jeśli ta rodzina miała doświadczenie, czym jest Moskwa, to była pierwsza myśl.
Też miałem tą świadomość, że Kaczyńscy są niewygodni tamtej stronie, niewygodni. I powiem szczerze, że nie udało im się do końca zrobić to, co, taki, jaki zamiar mieli. Bo gdyby tam Jarosław Kaczyński jeszcze leciał, nie? No to oni by byli już w skowronkach wszyscy. Stało się to, że Pan Bóg uratował tą całą sprawę. Mimo wszystko, tak. Bo Jarosław nie poleciał.
Dziś, gdy patrzymy na zdjęcia z Gruzji z 2008 roku, no to nawet ci, co wtedy nie byli zwolennikami Lecha Kaczyńskiego, mówią, przecież on powiedział to, co się później działo, tak?
I się dzieje. I się dzieje i nie wiadomo, czy się jeszcze nie zadzieje coś tam. Ja Lecha Kaczyńskiego zapamiętałem mocno z jego wystąpienia na Westerplatte. Wtedy, kiedy była rocznica tak II wojny światowej i siedziała tam cała plejada polityków, tak? Siedzieli alianci nasi, tak, wojenni, i siedział Władimir Putin. I ja widziałem minę Putina, jak Lech Kaczyński mówił o tym, co się dzieje, co robią i tak dalej. I to było widać wyraźnie. Od razu sobie wtedy pomyślałem, panie prezydencie, zrobiłeś strzał temu Putinowi ostry i nie wiem, czy on ci to zapomni.
No widać było też minę Donalda Tuska, który chował twarz w dłoniach, wstydząc się tego, co no mówił Kaczyński, bo to był taki wstyd, że takie faux pas, tak nie wypada.
Nie, no to ja to też odczuwałem, tak? Że oni po prostu byli niezadowoleni, że Kaczyński mówi coś takiego, nie? No przecież trzeba im było to w twarz i w oczy powiedzieć, nie?
I gdyby może Europa i świat to powiedziały, może Putin by się bardziej bał tego, co zrobił później. Ja pamiętam ten czas polsko-rosyjskiego ocieplenia tak zwanego. To dzisiaj brzmi horrendalnie, ale przecież to były wymiany młodzieży polsko-rosyjskie. To był festiwal w Zielonej Górze odtworzony. To były różne wydarzenia kulturalne, ale przecież mieliśmy mieć też ten pomnik w Osowie z bagnetami bolszewickimi wycelowanymi na Warszawę. Tak? To były rzeczy niewyobrażalne na poziomie takim kulturalnym, świadomościowym, ale była też współpraca służby kontrwywiadu wojskowego SKW z rosyjską FSB, gdzie tu nie było żadnej logiki, bo jedna to służba teoretycznie cywilna, druga służba wojskowa, no i nagle dzieje się coś kompletnie niewyobrażalnego. My mamy się z Putinem przyjaźnić, tak?
I Antoni Macierewicz wlazł tam do tego naszego centrum wywiadowczego, tak? I zlikwidował tam tą komórkę, która jeszcze tutaj...
I tam znaleziono zdjęcia tego pytla i innych z tej Aurory, tak?
No właśnie.
To są rzeczy, przecież to nie tak odległe, które dzisiaj się w głowie nie mieszczą, kiedy Tusk i tamci mówią, że my jesteśmy za Europą, tak? Z tej Europy się tworzy coś takiego, zresztą u ciebie się w piosence Nasza Ojczyzna, tam się pojawia ta Europa, ojczyzna, to zestawienie. My chcąc być częścią Zachodu, bo jesteśmy nią historycznie, jednocześnie Polakom wmawia się, że jest jakiś mityczny Zachód, który reprezentuje jakiś taki najwyższy autorytet. W ogóle nie ma tego zróżnicowania, że jest na przykład to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, nie wiem, Szwecja, Międzymorze, a z drugiej strony są Niemcy i Francja, które robią interesy z Rosją i które to interesy są zabójcze dla nas.
Tak, ale ja tam też piszę, że no może potrzebna ta Europa, to całe NATO do wojska, ale my mamy tutaj swoje słońce, tak? Swój kawałek słońca. Mamy Polskę, tak? I powinniśmy dbać o tę Polskę, nie? A nie kierować się tym, co tam inni nam podpowiadają, powiedzmy.
Dziękujemy za Polskę, prezydencie Kaczyński. Za prawdę, którą dałeś tym, co rozstrzelali. Kreblowanych grobach w lesie katyńskim. Lat 70 na wolność czekali. Dziękujemy ci wielki polski prezydencie, że obudziłeś naród, żeś przywrócił mu ducha. Dałeś swoje życie ojczyźnie w prezencie. Obudziłeś sumienie narodowi Jezusa.
Jan Paweł II, nasz papież, też chciał, żebyśmy współpracowali z tą Europą, no ale na innych zasadach. Zasady podwaliny, pod wspólnotę europejską położył Robert Schuman, który na wartościach chrześcijańskich kazał budować tą Europę.
Jesteś dyrektorem Instytutu Myśli Schumana, lokalnego oddziału, to jest, zdaje się, że ta organizacja, która organizuje te marsze równości. Czy ja dobrze kojarzę?
Żadne marsze równości. Marsze równości to organizuje inna instytucja, która też sobie wzięła Szumana za patrona, prawda?
Nie, bo to ja ciebie widziałem, chyba, że tam chodziłeś
nie,
na czele.
Nie. Tam nigdy nie byłem, powiem szczerze. Marsze równości to jest zaprzeczenie tego, co myślał Szuman. Ktoś, kto dzisiaj wykorzystuje postać Szumana do takich niecnych, że tak powiem, ideologii, no to jest kuriozalne. No ale tacy ludzie są, prawda? No i musimy ich tolerować, tak? Zgodnie z tym, co nam ta Unia Europejska tutaj głosi. Tak?
Powiedz o tym, jakie jest naprawdę dziedzictwo Roberta Szumana i jaka miała być ta Europa według niego?
Według niego to miała być Europa polegająca na równym traktowaniu, tak, wszystkich krajów, które się do tej Europy podpiszą, tak? To ma być Europa narodów, tak? I każdy naród ma stanowić o swoich sprawach, powiedzmy, we własnym sosie, jak to się mówi. Nie było mowy o tym, żeby ktokolwiek zarządzał tam z tej Brukseli, czyli z tej centrali europejskiej, czy ze Strasburga, tym, jak, co my mamy robić i jak my mamy robić, tak? Europa według Szumana miała kierować się wartościami chrześcijańskimi, ludzkimi, stosunkami ludzkimi, tak? Miała być współpraca gospodarcza, ekonomiczna, ale na zasadzie równowagi. Nie dominacji jeden nad drugim, tak? Dzisiaj ta Unia idzie w kierunku takim, aby zbudować jakieś federacyjne państwo, tak? I zbudować rząd jeden, który będzie nam rządził, co my mamy robić, tak? No jak może ktoś zarządzać, powiedzmy, Polakiem w taki sam sposób jak Francuzem, czy Niemcem, czy jakimś tam Bułgarem, powiedzmy? Jak każdy naród ma tak swoje tradycje, swoją historię, swoją mentalność, że tak powiem, taką narodową. I co? I oni by chcieli wyrzucić to nam, powiedzmy, z mózgu, żebyśmy nie pamiętali o tym, kto jesteśmy, skąd jesteśmy. Unia wyrzuca nam to, czym kierujemy się w swoim życiu, czyli wyrzuca nam naszą wiarę, która na przykład w Polsce od 1000 lat już tutaj u nas pokutuje i w wielu również innych krajach, tak? I każe nam się kierować jakimiś ideologiami. Ja wiem, ja to nazywam, że to są dewiacje, a nie jakieś, nawet nie ideologia.
No właśnie, jak powiedziałem o tym, że prawdopodobnie jesteś organizatorem Marszów Równości, to zażartowałem jakby z tej interpretacji.
Tak?
Jak można Roberta Szumana, dzisiaj kandydata na ołtarze, tak, czynić, no można powiedzieć, współpatronem Marszów Równości, które nawet nie głoszą, że oni mają swoje poglądy, swoją ideologię, ale są agresywni, tak? Matkę Boską Częstochowską, tęczową, tak, przedstawiają, robią tego typu ataki na Najświętszy Sakrament, na Komunię Świętą, tak? To nie jest tak, że mamy do czynienia z jakimś pokojowym ruchem, który chce emancypacji mniejszości seksualnych, ich tam jakichś idei, okej, okay, tylko oni są agresywni. Oni
szydzą z naszej wiary nawet. Mm-hmm. No tak trzeba powiedzieć. No. To jest szyderstwo.
Mhm. To jest jakaś parodia, jeśli Robert Szuman ma być jakoś blisko tego, tak?
Oczywiście. Więc właśnie naszym jakby zadaniem Instytutu Myśli Szumana jest przekazywać jego ideę jak najszerszej społeczności, ponieważ Szuman nie jest znany tutaj u nas, ale powiem szczerze, że nie jest znany też tam za bardzo na Zachodzie. Bo byłem ostatnio na takiej wyprawie z śladami Szumana, tak? Byliśmy tutaj z naszym instytutem autokarem, kilkadziesiąt osób. Byliśmy w miejscu, gdzie Schumann się urodził, gdzie mieszkał, gdzie działał i tak dalej. Jako prawnik, jako też polityk i tam, gdzie się edukował, powiedzmy, bo byliśmy w Luksemburgu, w Strasburgu, byliśmy w Metzu, tam, gdzie była ta jego dom, jego mieszkanie, teraz jest muzeum, prawda? Spotkaliśmy się z prezesem Instytutu Benedyktyńskiego, który, że tak powiem, tam nie ma Instytutu Schumanna, ale to jest Instytut Świętego Benedykta, który jego, że tak powiem, ideologię propaguje, ponieważ Schumann się trzymał tego świętego, tak, i jego wskazówek, jego zasad, i też studiował tam w tych instytutach benedyktyńskich, między innymi, oprócz tego, że studiował prawo gdzieś tam w Bonn, w Berlinie i w tych uczelniach niemieckich, ale później trzymał się też wiary i trzymał się pewnych zasad, tak. Tolerancja to nie jest to, co głoszą ci od tego marszu Schumanna, tak, ta parady Schumanna. Oni byli zawsze tam w historii i tak dalej.
No wielu artystów było, często bardzo wybitnych i genialnych, tak, którzy mieli tę akurat przypadłość.
Oczywiście,
tak?
I nikt nie robił z tego żadnego problemu i nie stawiał tego, że oni muszą mieć jakieś specjalne prawa, tak. Bo oni mają takie same prawa jak my wszyscy.
I nikt też ich nie traktował przez to gorzej, nie. I każdy podziwiał ich geniusz.
No nikt nie. No, muszę powiedzieć, i oni sobie żyli, funkcjonowali, okej. Okay. My się staramy sformować taką jakby frakcję Schumanna w tej nowej Unii Europejskiej, tak, w tym Parlamencie Europejskim. Chodzi o to, żeby ta frakcja Schumanna w Parlamencie Europejskim przekładała idee i myśli Schumanna na forum tego Parlamentu Europejskiego.
Wiesz, to ja napisałem coś takiego, że w dzisiejszej Europie, gdzie z jednej strony jest ten agresywny Putin, z drugiej strony są różne idee rozkładowe, które tęczowe, różne inne, które rozkładają te państwa zachodnie, tradycyjne, i jeszcze mamy tą inwazję islamu, że w tym czasie też szczególnie aktualna staje się myśl Jana Pawła II. I to, że my, że dzisiaj ona jest poddawana takiemu atakowi, to wynika z tego, że ci, którzy atakują, mają przekonanie, że ona jest jednak cholernie zakorzeniona w nas. I chodzi o to, żeby pozbawić młode pokolenie, bo my widzieliśmy cud, nam nikt nic nie wmówi. Natomiast, żeby pozbawić młode pokolenie Jana Pawła II. Wy, jako kapela z Nadbaryczy, graliście dla Jana Pawła II w Watykanie. Wspomnij o tym i powiedz, co ty myślisz o tym, co dzisiaj się dzieje.
Myślę, że tak. Tutaj masz rację, zgadzam się z tobą. Tam na Zachodzie Robert Schumann, a u nas w Polsce Jan Paweł II. Chociaż trzeba powiedzieć, że Jan Paweł II miał wpływy też na forum europejskim, tak. Ale niektórzy ludzie u nas, zawsze ja się spotykam, a co by tam tego Niemca Schumanna nam tutaj ten, my mamy swojego Jana Pawła II. Ale mówię, człowieku, pomyśl. I jeden, i drugi tą samą drogą każą nam iść, tak. To co masz przeciwko temu, żeby eliminować Schumanna? A eliminuje się u nas Jana Pawła II. Zaczyna się. I tu się zgadzam z tobą, że też próbuje się pomniejszyć jakby jego rolę tutaj, tak, w świecie, czy tu w Europie, na naszym forum europejskim, bo on jest groźny dla tej ideologii, tak? Bo tu ten neomarksizm cały, prawie putinizm dzisiaj, możemy powiedzieć sobie, zaczyna brać górę. No, w Niemczech to się jeszcze wahają, tak? I to widzę, że się mocno wahają niektórzy, tak? Czy czasami z tym Putinem z powrotem nie zacząć grać. Więc to jest niebezpieczna droga, tak? kiedy pozbawi się, tak jak powiedziałeś, naszą młodzież, nie, szacunku do Jana Pawła II i do jego myśli, do jego ideologii, tak? No to co my będziemy robić tu ze Szumanem?
Bogusław Cybulski, kapela z nad Baryczy, był dzisiaj gościem w wywiadzie z chuliganem. Chuligaństwo w nowej europejskiej rzeczywistości, chuligaństwo z Ostrowa Wielkopolskiego, długa opowieść o działaniu w środowisku wielkopolskim i długa opowieść o tym, jak Polska chce kształtować Europę. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.
Wywiad z chuliganem.